Rozdział 12. Eliksir wielosokowy. Zeszli z kamiennych, ruchomych schodów i profesor McGonagall zakołatała w drzwi. Otworzyły się cicho i weszli do środka. Profesor McGonagall poleciła Harremu zaczekać i zostawiła go samego. Harry rozejrzał się. Jednego był pewien. Ze wszystkich gabinetów profesorskich, które widział, ten wydał mu się najbardziej interesujący. Gdyby go nie dręczyło okropne przeczucie, że za chwilę zostanie wyrzucony ze szkoły, byłby szczerze uradowany, mogąc go obejrzeć. Był to wielki i piękny, okrągły pokój, pełen dziwnych, cichych odgłosów. Na stołach o cienkich, wrzecionowatych nogach stały rozmaite srebrne urządzenia, warczące, wirujące i wypuszczające obłoczki dymu. Ściany były obwieszone portretami byłych dyrektorów i dyrektorek, które drzemały sobie spokojnie w ramach. Było również olbrzymie biurko z nogami w kształcie szponów, a za nim na półce rozsiadła się wyświechtana, postrzępiona tiara przydziału. Harry zawahał się. Przyjrzał się uważnie śpiącym czarodziejom na ścianach. A gdyby tak jeszcze raz nałożyć na głowę tiarę przydziału... To chyba nic złego, tylko żeby sprawdzić, żeby się upewnić, czy tiara przydzieliła go do właściwego domu. Obszedł na palcach biurko, zdjął tiarę z półki i powoli opuścił ją na głowę. Była o wiele za duża i natychmiast opadła mu na oczy, tak jak za pierwszym razem. Pogrążony w ciemności wnętrza tiary, czekał. Wreszcie usłyszał cichy głosik. — Masz bzika? — Harry Potterze? Chyba tak, wyjąkał Harry. Przepraszam, że zawracam ci właśnie głowę. Chciałem tylko zapytać. Jesteś ciekaw, czy umieściłam cię we właściwym domu? Przerwał mu głos. Tak, ciebie było wyjątkowo trudno przydzielić, to prawda, ale podtrzymuję to, co już ci powiedziałam. Harremu zabiło serce, że pasowałbyś do Slytherinu. Harry poczuł niemiły skurcz w żołądku. Chwycił za koniec tiary i ściągnął ją z głowy. Zwisła mu z ręki, brudna i wypłowiała. Odłożył ją szybko na półkę, czując, że robi mu się niedobrze. Mylisz się, powiedział na głos do nieruchomej i cichej tiary. Nie drgnęła. Harry cofnął się, nie spuszczając jej z oczu. Nagle za plecami usłyszał dziwne dęganie, więc obrócił się szybko na pięcie. A jednak nie był sam w gabinecie. Na złotej żerdzi obok drzwi siedział jakiś wyliniały ptak, przypominający niedokładnie oskubanego indyka. Harry wpatrywał się w niego z ciekawością, a ptak najwyraźniej odwzajemniał to zainteresowanie, bo utkwił w Harrym smętne spojrzenie i znowu zagęgał. Wyglądał na bardzo chorego. Oczy miał mętne, a kiedy tak patrzył żałośnie, z ogona wypadło mu kilka piór. Harry właśnie pomyślał, że jeszcze tylko tego brakuje, żeby ulubiony ptak Dumbledora wyzionął ducha, będąc z nim sam na sam w gabinecie, kiedy ptak nagle stanął w płomieniach. Harry krzyknął ze strachu i cofnął się gwałtownie, wpadając na biurko. Rozejrzał się gorączkowo w poszukiwaniu jakiegoś dzbanka z wodą lub wazonu, ale nic takiego nie spostrzegł. Tymczasem ptak zamienił się w kulę ognia, zaskrzeczał przeraźliwie i po chwili zniknął z żerdzi, a na podłodze pojawiła się kubka popiołu. Drzwi gabinetu otworzyły się, wkroczył Dumbledore, a minę miał niezbyt wesołą. — Panie profesorze — wyjąkał Harry — pana ptak, nie mogłem nic na to poradzić, on właśnie się spalił. Ku jego zdumieniu Dumbledore uśmiechnął się. — Najwyższy czas — powiedział. — Już od wielu dni wyglądał okropnie. Powtarzałem mu, żeby coś ze sobą zrobił. Na widok miny Harry'ego zachichotał. Fawkes jest Feniksem. Kiedy nadchodzi czas ich śmierci, Feniksy spalają się i odradzają z własnych popiołów. Popatrz. Harry spojrzał na podłogę i zobaczył maleńką, pomarszczoną główkę wyłaniającą się z kubki popiołu. Była równie brzydka jak poprzednia. Przykro mi, że musiałeś go zobaczyć akurat w dniu spalenia, powiedział Dumbledore, siadając za biurkiem. Przez większość swojego życia jest naprawdę pięknym ptakiem. Ma wspaniałe czerwono-złote upierzenie. To fascynujące stworzenia. Mogą przenosić największe ciężary. Ich łzy mają uzdrawiającą moc, a są bardzo wiernymi towarzyszami. Harry był tak wstrząśnięty sceną, której był świadkiem, że zdążył już zapomnieć, dlaczego tu się znalazł. Teraz, kiedy Dumbledore zasiadł za biurkiem w fotelu o wysokim oparciu i utkwił w nim badawcze spojrzenie swoich bladoniebieskich oczu, przypomniał sobie wszystko. Zanim jednak przemówił, drzwi gabinetu otworzyły się z hukiem i wpadł Hagrid z dzikim wyrazem twarzy w kominiarce sterczącej na czubku kędzierzawej głowy i z martwym kogutem w dłoni. — To nie Harry, panie psorze! — zawołał od progu. — Rozmawiałem z nim parę sekund przed tym, jak to się stało. Naprawdę nie miał czasu, żeby... Dumbledore próbował coś powiedzieć, ale Hagrid nie dał się uciszyć, wymachując rękami i rozsiewając pióra po całym gabinecie. — To nie mógł być on! Przysięgnę przed całym Ministerstwem Magii! — Hagridzie, ja złapał pan nie tego chłopaka, panie psorze! Ja wiem, że Harry nigdy... — Hagridzie! — krzyknął Dumbledore. — Wcale nie myślę, że to Harry zaatakował tych ludzi. — O! — wysapał Hagrid, a kogut wypadł mu z ręki i pacnął cicho o podłogę. No to dobra, więc tego... Poczekam na zewnątrz, panie psorze. I wyszedł wyraźnie zakłopotany. — Nie myśli pan, że to ja? — powtórzył Harry z nadzieją, gdy Dumbledore strzepywał z biurka kogucie pierze. — Nie, Harry, nie myślę — odrzekł Dumbledore, ale minę miał znowu posępną. — Chcę jednak z tobą porozmawiać. Harry czekał w napięciu, a dyrektor przyglądał mu się w milczeniu, zetknąwszy końce swoich długich palców. — Muszę cię zapytać, Harry, czy jest coś, o czym chciałbyś mi powiedzieć — wyrzekł w końcu — cokolwiek by to było. Harry nie wiedział, co powiedzieć. Pomyślał o krzyku Malfoya – ty będziesz następna, szlamo – i o eliksirze wielosokowym bulgocącym w toalecie jęczącej Marty. Potem pomyślał o głosie, który usłyszał dwukrotnie i przypomniał sobie, co powiedział Ron. Słyszenie głosów, których nikt inny nie słyszy, nie jest dobrą oznaką nawet w świecie czarodziejów. Pomyślał też o tym, co mówi o nim cała szkoła i o narastającym lęku, że naprawdę może go coś łączyć z Salazarem Slytherinem. — Nie, panie profesorze — odpowiedział.